dobry. Ostatnio zaczęliśmy opowieść o wojskowej drużynie Mieszka I, która na naszych ziemiach była absolutnym nowum i miała kluczowe znaczenie w dominacji Polan nad kolejnymi plemionami, a w konsekwencji w powstaniu naszego kraju. Omówiliśmy sobie potencjalne teorie, skąd się ci wojownicy wzięli, a dziś pora przyjrzeć się bliżej temu, na czym faktycznie polegała ich praca, bo nie tylko na wojowaniu. Ilu ich dokładnie było, w co byli ubrani? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program W Drewniakach przez świat. Czy fakt, że zbrojną ekipę księcia nazywamy drużyną Mieszka, oznacza, że ta ekipa cały czas, w całości, trwała przy szefie? Nie. Podzielona była na dwie ekipy, młodszą i starszą. Młodsi faktycznie byli tymi, którzy byli strażą książęcą i szli też w razie czego w bój. To jednak nie wszystko, bo walki, mimo że czasy były nieporównywalnie mniej spokojne niż obecnie, to jednak nie odbywały się dzień w dzień, a i księciu każdego dnia nie groził zamach. To też duża część młodej ekipy robiła za państwowy dział windykacji. Jeździli po osadach i zbierali podatki. Wyszkolonemu, uzbrojonemu typowi na koniu zdecydowanie ciężej odmówić. Z kolei drużyna starsza to byli zaprawieni już w boju członkowie zbrojnej drużyny, którzy nie tylko stanowili przy księciu coś w rodzaju ówczesnej rady wojennej, ale też władca ufał im na tyle, że byli jego reprezentantami w oddalonych od dworu osadach. Byli namiestnikami władcy, szefami lokalnych garnizonów. Dbali też o to, żeby pieniądze z podatków spływały. Czemu niby miało im na tym zależeć? Bo to właśnie z tej kasy byli utrzymywani. Ibrahim ibn Jakub pisał: daje on, czyli książę, tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują. Zaraz, konie? Tak, bo drużyna księcia była formacją stającą do walki konno, co dawało jej gigantyczną przewagę w boju, cytując dalej arabskiego podróżnika piszącego o Mieszku. Ma on 3000 pancernych podzielonych na oddziały, a setka ich znaczy tyle, co 10 secin innych wojowników. Okej, może pan Ibrahim się troszeczkę zapędził w tym militarnym potencjale, ale faktycznie była to siła potężna, a jeszcze jak weźmiemy pod uwagę, że była wspierana przez tarczowników z pospolitego ruszenia, to powoli klaruje nam się, czemu okoliczne plemiona okazywały się tak uległe względem Polan. Fakt, że drużyna Mieszka I była finansowana ze skarbu państwa, był też ważny z jeszcze jednego powodu. Dawało to możliwość standaryzacji uzbrojenia, czyli wyposażenia drużyny w taką samą broń, odpowiadającą bieżącym potrzebom wojskowym. A nie jak w późniejszych czasach feudalnych, każdy rycerz sobie, co bywało szalenie upierdliwe, jak już przychodziło do formowania natarcia. Okej, a co dokładnie wchodziło w skład państwowego uzbrojenia takiego wojownika w ekipie księcia? Koń. Może i stosunkowo mały, ale za to bardzo wytrzymały. Przed uderzeniami przeciwnika walczącego zabezpieczał pancerz, kolczuga albo zbroja łuskowa, najczęściej do kolan. Na głowie kaptur i hełm, te ostatnie się trochę od siebie różniły. Najlepsze były w całości wykute z metalu, ale popularne były też tańsze wersje, gdzie metalowy był tylko szkielet, a reszta była obciągnięta utwardzoną skórą. Z drugiej strony lepsze takie zabezpieczenie głowy niż żadne. Hełm mógł mieć też takie specjalne zabezpieczenie nosa i opcję podpięcia od spodu kolczugi. Poza tym jeszcze była tarcza. Te się z czasem zmieniały. Były w kształcie odwróconego migdała. Migdału? Migdała, powiedzmy. Albo okrągłe, ale zawsze super ważnym elementem było umbo, metalowe wybrzuszenie, względnie na środku, które nie tylko miało chronić dłoń wojownika, który tarczę trzymał, ale za jego pomocą można było oponenta potężnie poturbować zaraz przed tym, jak się go zdzieli. No właśnie, przejdźmy do broni ofensywnej, albo zaczepnej, jak kto woli. Nie były to zazwyczaj topory. Nimi najczęściej walczyli tarczownicy z pospolitego ruszenia. Zawodowcy Mieszka walczyli włóczniami i mieczami. Zaczynając od tego pierwszego, to taka broń była nie dość, że tania, to jeszcze bardzo wszechstronna, bo tego dwumetrowego siewcy śmierci można było używać zarówno w czasie walki pieszej, jak i dziabać wroga z konia. Z kolei miecze nie różniły się przesadnie od innych w tej epoce, ewentualnie bardziej smukłymi i dłuższymi jelcami, czyli tą taką poprzeczką chroniącą dłoń walczącego. Warto też wiedzieć, że o ile, jak już wspomniałem, toporami drużyna zazwyczaj nie walczyła, tak walka mieczami w wykonaniu tej ekipy w zasadzie nie różniła się od walenia toporami. Ówczesne miecze były strasznie toporne, niewyważone, więc o jakiejś finezyjnej szermierce nie było mowy. Kluczowa była siła, z jaką wojownik wyprowadzał uderzenie. Tak wyposażona drużyna Mieszka I pozwoliła scalić ziemię pod panowaniem Polan, jednak prawdziwe triumfy w boju zbrojna ekipa odnosiła za czasów naszego pierwszego króla, Bolesława Chrobrego. Czemu ten sprawdzający się patent z finansowanym przez państwo wojskiem niebawem jednak upadł? Co miał z tym wspólnego kryzys i jak z kolejnego rozwiązania wojskowego w dłuższym okresie wyłoniła się szlachta? To już opowieść na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.